Czyli uwrażliwiony od dzieciństwa na problem ludzi niewidomych.
Dokładnie tak. Od małego jestem tak wychowany, żeby być wrażliwym na takie sprawy. To zresztą się wiąże oczywiście z codziennością, no bo właśnie tata co dzień miał znajomych niewidomych, no i pracował wśród takich osób, zajmował się takimi tematami, więc no ja też trochę naturalnie, no a potem mnie to zainteresowało.
Pan jest prezesem, Marek jest prezesem Fundacji Szansa dla Niewidomych, również jej twórcą?
Tak, no było tak. Najpierw moja mama była bardzo niedowidząca. Urodziła się w 1935 roku, wojnę przeżyła jako niedowidząca, ale jeszcze tyle widziała, że chyba otoczenie nie wiedziało, że ona ma wadę wzroku. Dopiero gdzieś chyba w latach 50. to wyszło na jaw, bo pewnie mamie się już wzrok pogarszał. No zdążyła jednak wyjść za mąż. Ja nie wiem, czy tata podczas ślubu wiedział, że ona ma wadę wzroku, czy jeszcze nie wiedział. W każdym razie rodzina powstała i potem z powodów genetycznych ja byłem niedowidzący. Następnie ja straciłem wzrok po różnych tam swoich przygodach. Mamy z żoną czterech synów, z czego no Adam właśnie tu obecny i młodszy od niego 18-letni Paweł są widzącymi synkami, a dwóch mamy niedowidzących, tak też z uwikłań genetycznych. Najstarszy 33-letni Adrian i najmłodszy 14-letni Cyprian słabo widzą. Więc tutaj naturalne, że nasza rodzina jest po prostu w środku spraw związanych z niepełnosprawnością wzroku, tak, że niedowidzący, niewidomi i tak dalej. Tak jak Adam powiedział, no, mnóstwo przyjaciół mamy. I to no, ludzi wybitnych, na przykład Janusz Skowron, wybitny muzyk jazzowy, który gra i grał w najlepszych zespołach jazzowych polskich, String Connection, Zbigniew Namysłowski i tak dalej, Tomasz Stańko, to jest nasz przyjaciel, i mnóstwo innych osób, no więc po prostu jesteśmy otoczeni tą kwestią. I teraz mamy takie szczęście, że czy niedowidzący członkowie rodziny, czy niewidomi, my wszyscy sobie radzimy. I w zasadzie Adam, jako widząca osoba, styka się z nami, z naszymi problemami, nie na takiej zasadzie, że jest źle, że jest ponuro, że jest biednie, że jest mnóstwo niemożności. Raczej styka się z problemami innej natury, że oczywiście na pewnych rzeczy nie zrobimy. No co by nie, że samochodu prowadzić nie będę, prawda? Więc stykają się, tak jak Adam, z tymi problemami niemożności takiej naturalnej, natomiast nie problemami psychologicznymi, że to taka straszna bieda. To też od lat opowiadamy, że inwalidztwo wzroku, kiedy człowiek potrafi o siebie zadbać, potrafi, akurat w naszej rodzinie można by powiedzieć, no jeśli człowiek żyje po Bożemu, czyli rozwija się naturalnie, to inwalidztwo wzroku już nie jest dyskryminujące i dyskwalifikujące, a jedynie jest po prostu trudnością do pokonywania i to, czego nie możemy robić, jest też rekompensowane przez co innego. Na przykład ja jako niewidomy od 12 roku życia mam ogromną satysfakcję ze słuchu. Czyli zmysł słuchu, dotyku również, ale zmysł słuchu daje mi tyle przyjemności, że ja nawet zapominam, że nie widzę. I to ci moi synowie widzący właśnie są w takiej atmosferze, tak? No Adam nie odczuwa, że ja to jestem rozżalony facet, który myśli, o Boże, jakie nieszczęście mnie spotkało, tylko właśnie tych fascynacji innych niż wzrokowych, szczególnie właśnie dźwiękowe, słuchowe jest tyle, że naprawdę dniami nie starcza, żeby się tym zająć.
Panie Adamie, ale jest pan na pewno szczęśliwy z tego powodu, że jednak pan widzi.
No jestem szczęśliwy. No i faktycznie, no nie wiem oczywiście, jak by wyglądało moje życie, gdybym nie widział, ale myślę, że nie byłoby najgorzej, no bo właśnie otoczony jestem przykładami takimi, że po prostu to jest możliwe i nie ma takich problemów, które byłyby nie do przeskoczenia. Można się uczyć, można pracować, także z jednej strony sobie nie wyobrażam, ale z drugiej no widzę, że są możliwości, żeby to życie po prostu wyglądało normalnie.
Ja też znam ludzi, którzy z czasem tracili wzrok z powodu choroby. Ich sytuacja jest chyba jednak inna i ten proces akceptacji tego, że widziałem, a nie widzę, jest trudniejszy.
To prawda. O wiele większy problem jest właśnie z ociemniałymi. No ja w jakimś sensie jestem ociemniały, no bo widziałem, tylko że byłem niedowidzący, tak? I po drugie, traciłem wzrok ostatecznie, jak miałem 12 lat. Więc jestem ociemniałym, ale w taki wygodny sposób to się odbyło. No, taki komfortowy sposób, że 12 lat to jeszcze można się adaptować. Poza tym byłem niedowidzący, więc i tak widziałem niewiele i tak dalej. Natomiast kiedy człowiek jest dorosły, no mam na przykład 40 lat, i traci wzrok, no to faktycznie jest tragedia, tak? Ale to już jest tragedia nie tego, że się nie widzi, tylko tego, że się utraciło możliwość wykonywania wszystkiego tak, jak się nauczyłem wcześniej. To tak jakby wytłumaczyć na przykładzie innym. Żyje ktoś w Polsce, mówi po polsku, je na śniadanko szyneczkę, jajeczko, może jakąś pastę rybną, może pstrąga wędzonego, może coś tam. I nagle z jakichś powodów życiowych, na przykład politycznych kiedyś, albo jakiejś agresji na przykład ze wschodu, musi wyjechać. Wyjeżdża do Stanów, a może do Afryki, a najczęściej Polacy akurat byli kierowani na Syberię albo do Kazachstanu. Zmienia się kompletnie całe otoczenie. I już nie ma tej polskiej szyneczki, nie ma tej kiełbaski, nie ma białej kiełbaski, nie ma tego żurka na święta wielkanocne i nie ma rybki takiej, jak my lubimy, karp w galaretce na Wigilię. I zupełnie zmienia mu się życie i przeżywa traumę. I nie wynikająco z tego, że nie widzi, tylko z tego, że jego życie się zupełnie zmienia, że on już nie ma swojego życia. I gdy chodzi o niewidomych, ociemniałych w dorosłym wieku, to chyba podobny jest problem. Jedna sprawa, że nie widzi już tego na bieżąco, ale druga sprawa, że naprawdę on już nie może wykonywać ruchów takich jak kiedyś, zawodu takiego jak kiedyś. Ja miałem wujka, świętej pamięci już, Andrzeja Wardeckiego, który stracił wzrok, a był hydraulikiem. Był warszawskim hydraulikiem i pracował jako kierownik SPECO. To jest ta instytucja, która pilnuje tych wszystkich... Co, no czego Adam pilnuje? No tego, że w kaloryferach była ciepła woda, a w kranach woda do mycia, tak? Więc wykonywał zawód kompletnie wzrokowy. I jak on stracił wzrok z powodu wrednego reumatyzmu, takiego zesztywniającego stawy, coś takiego jest, tak? A nie znam się dokładnie na tym. I on stracił wzrok, to dla niego była to straszliwa tragedia. Nie mógł pracować, nie mógł wykonywać ruchów, które wykonywał przez kilkadziesiąt lat i tak dalej. A był jeszcze młodym facetem. Powiedzmy, miał 50 lat i właśnie wszystko mu odebrano. Tak jak lubił grać w karty, to nie umiał już grać w karty, nie mógł grać w karty. To ja przywiozłem wujkowi karty brajlowskie, proszę pani. Czyli takie z wypukłymi napisami, że to as, król, dama i tak dalej. On nie miał wyczucia w palcach po tym zawodzie hydraulicznym. Opuszki palców mu się nie przystosowały. Po roku czy po dwóch coś zaczął wyczuwać, ale to już było i naprawdę za długo. I też nie do końca mu się to udało. Przywiozłem mu szachy brajlowskie, żeby grał. Okazało się, że nie radzi sobie. Miał reumatyzm, miał problemy z poruszaniem się, prawda, i rękami, i nogami. To też i w szachy też nie za bardzo mógł grać. Zostały mu tylko książki nagrane na taśmie magnetofonowe. Jako, że mamy słuchaczy Radia Doksa, Radia Katolickiego, to może podzielę się refleksją właśnie taką chrześcijańską. Są dwa sposoby na reakcję na chorobę i na inwalidztwo. Jedna reakcja to jest taka, że po prostu człowiek się godzi z tym, co Bóg daje, a wobec tego człowiek się z tym godzi tak naprawdę, czyli po prostu no jest co jest, tak? To tak samo jak człowiek się godzi z tym, że zrobi jakąś pracę, dostał za to wynagrodzenie, no i się cieszy, Bóg dał. Albo idziemy w gości, a gospodyni tam daje dużo potraw, siadamy, gadamy, jemy i też Bóg dał. Tak samo z inwalidztwem, z chorobą i tak dalej, że można właśnie się z tym pogodzić i myślę sobie, po prostu tak miało być, mam co innego i to inne, z tego innego się cieszę. A drugie podejście jest odwrotne, mianowicie takie podejście, że dlaczego mnie to spotkało, jak tak może być, a wobec tego albo Bóg jest niedobry, albo Boga nie ma. I to jest druga reakcja na takie sytuacje. I ja nie wiem, być może jest to pół na pół na przykład. Ja kiedyś napisałem taką książkę, czy niewidomy może być prezydentem, i drugą książkę, szanse i możliwości osób niewidomych. I w jednej książce przedstawiłem takiego młodego chłopaka, który traci wzrok i właśnie jest taki pogodzony. I był to życiorys podobny do mojego. A w drugiej książce właśnie opisałem bohatera, który jak straci wzrok, to się obraził i o ile wcześniej jeszcze tam chodził do kościoła i był trochę, przynajmniej trochę zaangażowany, to potem całkowicie odszedł od kościoła, bo po prostu uznał, że albo Boga nie ma, wobec czego to wszystko jest przypadkowe, albo jeśli Bóg jest, to on jest, nie zadbał o niego, zapomniał o nim, no to dziękuję bardzo. Takie dwie postawy. Więc czy pani pyta, czy to jest trudny temat dla mnie? Nie, dla mnie właśnie nie jest trudny temat. Bo ja fascynuję się tak innymi sprawami, że w ogóle trzeba mi przypomnieć, że ja nie widzę. I mi się wydaje, że kiedy człowiek się nie buntuje, jest pogodzony i sobie radzi w życiu, to tak normalnie ma. Bo ja nie wiem, czy jak ktoś jest chory, ma jakieś problemy z lewą nerką, czy z prawą nogą i tak dalej, to czy człowiek ciągle o tym myśli, że to jest dla niego trudny temat? Mi się wydaje, że się dostosowuje. Jak to...
I nie traci energii na rozpamiętywanie.
Tak, a nawet nie ma na to czasu. No bo tak, tu telewizja, tu radio, tu książki, tu praca, tu żona, tu mąż. Tu dzieci, tu rodzice, tu wyjazd na wakacje, tu na ferie, tu święta, a rybka w galaretce, a biała kiełbaska, a żurek z białą kiełbaską. Ciągle jest coś. Ciągle człowiek ma ciekawsze rzeczy do zrobienia i człowiek to wykonuje. No, jak my mamy z żoną, no po pierwsze żona mąż, czyli ja, ale mamy czterech synów, a jeszcze syn ma, Adam ma żonę Karolinkę, a Adrian ma jeszcze nie żonę, ale Elżbietę, a Paweł już ma przyjaciółkę Karolinę i tak dalej. Tego jest tak dużo, to tak bardzo wypełnia człowieka, że człowiek nie powinien zajmować się rzeczami przykrymi. Po co? To nic nie daje, prawda, Adam?